Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Dziś przeniesiemy się myślami do Gambii, najmniejszego kraju Afryki. Grozi mu poważny problem – głód. Jednym z najważniejszych składników diety mieszkańców są ryby. Od niedawna są one odławiane w gigantycznych ilościach i lądują wcale nie w gambijskich kuchniach, ale chińskich fabrykach. Proces ten i jego wpływ na mieszkańców Gambii został pokazany w filmie dokumentalnym Stolen Fish. Za moment opowie nam o nim Emilia Pluskota, producentka filmu, antropolożka kultury i członkini All Hands Agency. Chciałam najpierw poprosić Cię o to, czy mogłabyś opowiedzieć, jak możemy wyobrazić sobie Gambię?
Gambię możemy sobie wyobrazić ciepło i mam tutaj na myśli nie tylko pogodę, ale w ogóle jakieś takie wrażenia też emocjonalne, bo Gambijczycy są bardzo ciepłymi ludźmi i okazują dużo uwagi i zainteresowania jakiejś takiej ogólnej pomocy. Poza tym wyobrażałabym sobie, że jest trochę duszno, szczególnie jeśli jesteśmy przed porą deszczową. Jest bardzo gorąco i jest bardzo tłoczno. Gambia akurat przez Polaków jest mało uczęszczanym państwem. Jeżeli już tam jeżdżą turyści, to są to głównie Anglicy. Jest to ciekawy kierunek, nie wiem czy najatrakcyjniejszy dla Polaka, bo Gambia jest w zasadzie jednym z najmniejszych państw Afryki. Jest bardzo malutka i poza kilkoma kurortami, też niestety dość drogimi, nie ma tam zbyt wielu atrakcji dla przeciętnego turysty. Ale dla mnie jako antropolożki fajne jest to, że właśnie w związku z tym, że jest nieduża, a mieści się tam bardzo wiele grup etnicznych, to trochę łatwiej było mi się zaklimatyzować, dotrzeć do wielu osób. Te takie łańcuchy połączenia między ludźmi i sąsiadami są naprawdę bardzo ciasne. I otworzyło mi to bardzo dużo możliwości w badaniach.
Kiedy był pierwszy moment, kiedy usłyszałaś o tym problemie, który poruszacie w filmie Stolen Fish?
W Stolen Fish akurat skupiamy się na konkretnym problemie, jakim jest eksploatacja zachodniego wybrzeża Afryki przez chińskie fabryki mączki rybnej i na efektach, jakby rezultatach tego problemu, jakim jest migracja. Ja akurat migracją z Gambii zajmuję się już jakieś prawie 6 lat. Pierwszy raz o tym usłyszałam na studiach antropologicznych, w ogóle w kontekście zachodniej Afryki i imigrantów. No i tam pojechałam na swoje pierwsze badania terenowe. I ten temat fabryk chińskich jest w zasadzie dość świeży, bo to się dzieje dopiero od kilku lat. Wcześniej natomiast zajmowałam się migracją, która wynikała z innych powodów, jakim była dyktatura ówczesnego prezydenta tyrana, kiedy było bardzo niebezpiecznie. No i ogólne bardzo duże problemy ekonomiczne Gambijczyków. No i kiedy zdawało się, że nadeszła demokracja i będzie lepiej, w tym momencie na całego zaczęły pracować fabryki mączki rybnej. I jest to po prostu kolejny powód, dla którego Gambijczycy bardzo często decydują się na nieuregulowaną migrację.
Stolen fish, czyli ukradziona ryba. Kto komu ją kradnie? I w jaki sposób?
No ludzie ludziom. W sposób bardzo bym powiedziała taki niebezpośredni, który łatwo ukryć. To jest taki sposób, który jest nawet ukrywany przed samymi osobami, które gdzieś pośrednio tę rybę kradną. Jest to bardzo złożony case. Natomiast tak, ludzie kradną rybę ludziom pośrednio poprzez zwierzęta hodowlane. Mączka rybna jest produkowana nawet w Europie i służy do tego, żeby karmić zwierzęta hodowlane, ponieważ ma bardzo dużą ilość białka, jest tania w produkcji i generuje szybszy, większy wzrost zwierzęcia, które później można zjeść. Problem jednak polega na tym, że o ile mączka rybna produkowana w Europie powstaje z odpadów ryb niejadalnych dla ludzi, tak w Gambii do tego zużywa się całą rybę, odbierając tym samym do niej prawo lokalnym mieszkańcom, Gambijczykom. A warto tutaj wspomnieć, że o ile dla nas Europejczyka, a szczególnie Polaka, ryba nie jest zazwyczaj głównym składnikiem diety, tak dla Gambijczyków jest to główne źródło białka, jeżeli nie jedyne. W Gambii hodowla zwierząt jest bardzo trudna, w zasadzie nie istnieje, ponieważ jest to zbyt drogi biznes. Więc jedyne mięso, jakie się spożywa, to ryba. Oprócz niej je się dużo ryżu i oleju palmowego, nierafinowanego, świeżego. nawet uprawa warzyw i owoców jest bardzo trudna ze względu na mały dostęp do wody, na duże koszty nawadniania upraw i tak dalej, więc ta ryba była zawsze głównym źródłem pożywienia, z tego też względu, że jej pozyskanie było dość tanie, po prostu jakby Gambia słynie z rybołówstwa i z tego, że jak nie ma jedzenia, to po prostu się wypływa i łowi, więc jest to najprostsza metoda na pozyskanie żywności. No, która w tej chwili staje się niemożliwa przez to, że ryb zaczyna brakować.
Żeby zabierać jedzenie obywatelom kraju, ilość tych ryb zabierana, wyławiana musi być gigantyczna.
Jest gigantyczna. W Gambii znajdują się 3 takie fabryki, ale tutaj warto wspomnieć, że one znajdują się na wybrzeżu całej Afryki Zachodniej. Także w sumie tych fabryk jest kilkadziesiąt. W Gambii tylko 3, bo Gambia ma bardzo krótkie wybrzeże, dostęp do wody. No tak, ilości są ogromne, też dlatego, bo Chińczycy łowią ryby, mają takie możliwości łowienia ryb, jakich Gambijczycy w życiu by nie mieli. Ogromne statki, ogromne sieci. No i łowią ich też tak dużo, ponieważ łowią je w sposób niezrównoważony i nielegalny, tak zwany overfishing, czyli łowienie ryb w okresie rozrodczym, gdzie nawet nie są do końca wykształcone, co z kolei wpływa na to, że w przyszłości jest ich mniej. Wypływają dużo dalej w ocean, dzięki czemu mają dostęp do innych łowisk, do których Gambijczyk swoją małą łodzią nie dopłynie. Nawet jeżeli ma silnik, to benzyna jest zbyt droga, żeby wypłynął tak daleko. Także możliwości mają ogromne i też skupują ryby od lokalnych rybaków często, obiecując im duże wynagrodzenia, co w praktyce nie działa, lub łapiąc na ten swój haczyk innych imigrantów afrykańskich, którzy przyjeżdżają ze środkowej Afryki na zachód, na wybrzeże w poszukiwaniu pieniędzy i dla nich te minimalne płace i tak są lepszym rozwiązaniem niż płace w ich państwie. Jest wielu Gambijczyków z Gwinei Bissau czy nawet z Mali w Gambii, którzy przyjeżdżają tylko na jakiś czas dorobić i uciekają z powrotem, więc tak naprawdę ich ten problem braku ryby w samej Gambii dla ludzi nie za bardzo dotyczy.
Jak to się stało, że w ogóle tak szkodliwe instytucje, firmy, fabryki pojawiły się w Gambii?
Akurat Gambia jest krajem postkolonialnym, była kolonią brytyjską i tak jak wspomniałam wcześniej, rządził nią Jammeh, dyktator, który mordował ludzi, porywał ludzi, gwałcił kobiety. Nastroje były bardzo, bardzo nieciekawe i tak jak wiele rządów w Afryce, Gambia również miała i myślę ma nadal bardzo skorumpowany rząd, który dopuszcza się nieetycznych współprac, wyborów ze względu na korzyści finansowe. I tutaj warto zaznaczyć, że korzyści finansowe ma tylko rząd, bo Gambijczycy sami ich nie dostrzegają, pomimo tego, że przed wdrożeniem jakiegoś projektu wiele się im obiecuje i przekonuje do pomysłu. Natomiast tak jak często bywa w Afryce, duże firmy z Zachodu czy z Chin właśnie obiecują budowę szkół, dróg, edukację, szpitale itd., itd., dużo miejsc pracy, tylko że to nigdy nie jest zapisane na papierze. To jest właśnie takie żerowanie na naiwności, na lepsze czasy jakby samych mieszkańców danego kraju, którzy po prostu mają nadzieję, że w końcu coś się dzieje, co spowoduje ich lepszy byt. No w praktyce okazuje się, że taka fabryka na przykład się otwiera i nic dobrego to dla nich nie przynosi. W międzyczasie zmienił się prezydent Gambii, nastała demokracja, ale nie zaprzestał on budowy fabryk i w zasadzie już za jego kadencji te fabryki zaczęły operować. Stąd też kolejna wątpliwość Gambijczyków, czy, bo oni się bardzo cieszyli, że zmienia się prezydent. Tamten rządził przez 22 lata i było bardzo źle. Natomiast ten, jak widać, też bardzo nieumiejętnie rządzi państwem. Na pewno jest osobą bardziej sprawiającą dużo lepsze wrażenie i myślę, że lepiej też wykształconą niż poprzedni prezydent. Natomiast wciąż liczy się tutaj zysk rządu, niestety, ponieważ chińskie fabryki działają w sposób bardzo nielegalny i też często niezgodny z samą konstytucją Gambii. Ale rządowi opłaca się podtrzymywać tę współpracę, bo nawet jeżeli Chińczycy, właściciele fabryk zapłacą mandat, to ten mandat trafia do kieszeni rządu. A dla Chińczyków to są dalej żadne pieniądze przy takim dużym biznesie.
Czy są jakiekolwiek możliwości w takim razie działania oddolnego, skoro nie można liczyć na górę, która zmieni sytuację? W sensie, skoro rząd ma z tego korzyści, no Chińczycy oczywiście też, no to jakie możliwości mają Gambijczycy?
Szczerze, prawie żadne. Dlatego ten film był takim mocnym głosem aktywistów, którzy potrzebowali tego prawa do głosu. Ponieważ problem nie dotyczy tylko i wyłącznie Gambii i Chin, ale również Europy, bo my jesteśmy ogromnym odbiorcą tej mączki rybnej. stąd była potrzeba właśnie oddania jakby mikrofonu Gambijczykom, żeby mogli coś powiedzieć światu, o czym świat jeszcze nie wie. W Gambii powstało dużo takich ruchów aktywistów, młodych osób, ale aktywizm w Gambii też jest bardzo trudny. Właśnie z tego powodu, że to jest kraj bardzo straumatyzowany, gdzie kiedyś za wyjście na ulicę i powiedzenia swojego zdania na głos, które było niezgodne z prezydentem, z jego zdaniem, za to można było trafić do więzienia. Do tej pory trwają poszukiwania osób zaginionych, a minęło już kilka lat, znaleziono wiele ciał. Pomimo tego, że sytuacja polityczna się zmieniła, to nawet jeżeli młodzi ludzie chcą wyjść na ulicę i chcą podejmować jakieś działania, to choćby starszyzna, rodzice z obawy o ich życie i zdrowie, oni jakby wychowani i żyjący przez większość życia w tym strachu, odradzają, albo zabraniają wręcz, że nie wychodź na ulicę, bo się o ciebie boję, bo coś się może stać. Zresztą niby jest teraz wolność słowa i faktycznie widać to w, na przykład w radiu. Natomiast były już aresztowania aktywistów podczas różnych strajków przeciwko fabrykom, przesłuchania, więc sytuacja wciąż nie jest przejrzysta.
Opowiadasz o tym, że są te chińskie statki, które odławiają ryby, ale też jednocześnie na filmie widzimy, jak część osób łowiących sama zanosi te ryby do fabryki. To brzmi, jakby w ogóle cała sprawa była mega skomplikowana i po prostu ilość tych postaw ludzkich była jakaś nieskończona.
Tak, to jest bardzo skomplikowany temat i nie da się ukryć, że część właśnie tych rybaków, tak jak wspomniałam wcześniej, sprzedaje ryby do fabryki. I to jest bardzo trudny temat z tego względu, że nam jest bardzo łatwo oceniać, że no przecież jak im tak z nimi źle, to dlaczego dla nich pracują. Warto zaznaczyć, że jest też bardzo wielu rybaków, którzy tego nie robią i od razu sprzedają na lokalny rynek i bardzo odradzają takie praktyki. Natomiast tak jak widać na filmie, część z tych rybaków, w zasadzie tragarzy ryb też, którzy tam do tej fabryki te ryby zanoszą, bo to jest cały łańcuch obowiązków po drodze, to nawet nie są w większości Gambijczycy. To są imigranci z jeszcze biedniejszych regionów Afryki, którzy przyjechali za pieniędzmi. Dodatkowo fabryki żerują na tym sposobie życia z dnia na dzień wśród bardzo biednych ludzi. Prawda jest taka, że oszczędzanie pieniędzy jest w jakimś stopniu domeną ludzi bogatych, bo na przykład w Gambii wszyscy zarabiają z dnia na dzień. Wychodzi się na ulicę, sprzedaje się, załatwia się tyle spraw, ile się zdąży, żeby jakby przeznaczyć te pieniądze na dzień kolejny, żeby mieć co jeść i jakby cała procedura zaczyna się od nowa. Nikt nie myśli o tym, co się wydarzy za tydzień, bo nikt nie wie, co się wydarzy jutro. Fajnym przykładem, dość trafnym jest to, w jaki sposób na przykład kupuje się w Gambii różne produkty higieniczne, czy nawet spożywcze. Wszystko jest zapakowane w bardzo małe woreczki, bo nikogo nie stać na to, żeby coś kupić na zapas, większą ilość. Bardzo dużo ryb się marnuje, bo na przykład rybacy często przypływają z Senegalu, robią połowy, a tak jak można się domyśleć, oni nie są związani prawnie czy jakąkolwiek umową z tymi fabrykami. Oni po prostu robią wielki połów z myślą o tym, że sprzedają je w fabryce, a jeżeli fabryka mówi stop, już mamy na dzisiaj full, więcej nie zmieścimy i zamyka bramę, to z jednej strony brakuje żywności dla Gambijczyków, ale te połowy są często tak duże, że nie ma szansy sprzedać ich jednego dnia na lokalnym rynku. Nie ma też jak tych ryb przechowywać, ponieważ nikt nie ma akcesu, jakiegokolwiek dostępu do zamrażarek. Nie ma takich rzeczy w Gambii. No i to jest ten problem, ponieważ następnego dnia ryba już prawdopodobnie nie będzie się nadawała do spożycia i często z tego powodu dużo tych ryb ląduje z powrotem w oceanie, ale martwych. Ponieważ Senegalczycy nie są w stanie przez granicę jakby wybrzeżną wprowadzić ich do swojego kraju. To jest bardzo, bardzo skomplikowany schemat. Mm-hmm.
Czyli tych ryb...
I myślę, bardzo dobrze przemyślany przez właścicieli fabryk.
Czyli właściwie tych ryb czasem łowi się aż za dużo, żeby te fabryki mogły je przerobić? Dobrze
tylko,
rozumiem?
Tylko że duży połów ryb zależy też od tego, w jaki sposób łowisz ryby. Większość Gambijczyków, małych rybaków, którzy po prostu zapewniają byt rodzinie i lokalnym mieszkańcom, dysponuje bardzo małą drewnianą łodzią, która ma owszem silnik, ale on nie jest w stanie wypłynąć dalej niż kilka kilometrów w głąb. Te osoby, które łowią duże ilości ryb, dysponują większym statkiem, dlatego tak wielu tych rybaków wcale nie jest z Gambii, bo oni nie mają takich możliwości. To też jest kolejny problem, ponieważ w związku z tym, że tych ryb odławia się tak dużo i też same chińskie fabryki dysponują ogromnymi łodziami i sami też poławiają ryby dodatkowo, tych ryb zaczyna brakować blisko brzegu. Więc taki Gambijczyk swoją małą łodzią bez żadnych zabezpieczeń wypływa łowić i nagle się okazuje, że w takiej niedalekiej linii od brzegu nie ma już ryb. On nie ma nawet pieniędzy na to, żeby zapłacić za benzynę i popłynąć dalej. Te połowy są coraz też mniej opłacalne, bo koszt połowu rośnie ze względu na paliwo, a jest też coraz mniejszy, ze względu na to, że ryb jest coraz mniej. Więc coraz więcej jest takich głosów, że rybacy, którzy z pokolenia na pokolenie tak naprawdę utrzymywali rodziny z rybołówstwa, zaczynają sprzedawać swoje łodzie, bo nie widzą już w tym żadnego sensu. To jest tylko i wyłącznie inwestycja już nieopłacalna.
Ja tutaj wkładam całą swoją energię właśnie w pojęcie tego schematu, przy czym siedzimy sobie na spokojnie, jakby mamy na to czas i przestrzeń. Czy trudno jest komunikować o sprawach Gambii, takich właśnie na przykład w Polsce?
Nawet nie tyle, co w Polsce, co w ogóle w Europie i w środowiskach, które nie do końca jakby zajmują się Afryką i etyczną konsumpcją, bo prawda jest taka, że każdego z nas ten temat dotyczy, ale nikt nas w tych tematach nie edukuje i też nie każdy ma obowiązek się tym interesować na co dzień i być ekspertem, żeby rozumieć te schematy. Trudno jest odpowiadać często na takie pytania, które ludzie wysnuwają bardzo szybko, jak na przykład, to skoro im nie pasuje, to po co im sprzedają rybę, albo co oni sobie myślą, że w Europie będzie im lepiej, a co ja mogę konkretnie zrobić, żeby pomóc tej sytuacji. To są tak złożone schematy, jak sama widzisz, że odpowiedzenie na to pytanie jednoznacznie jest w zasadzie niemożliwe. No i cały czas pozostaje ta luka niewiedzy, prawda? Jakby ktoś zadaje pytanie, ja też nie jestem często w stanie zaspokoić ciekawość tej osoby, bo jest to zwyczajnie w świecie niemożliwe. Dlatego postarałyśmy się z Gosią, już tak reżyserką, pokazać w Solem Fish te realia, żeby w jakiś sposób oddziaływać na też empatię ludzi, pokazać ten problem szerzej, w zasadzie słowami Gambijczyków, żeby oni się wypowiedzieli. Bo nam wszystko bardzo trudno jest przekładać na jakby nasz krąg kulturowy, nasz język i tak dalej, więc wolałyśmy oddać w jakiś sposób głos im, żeby oni wyjaśnili, jakie są skutki tych wszystkich działań.
Czy mogłabyś opowiedzieć o głównych bohaterach filmu?
Bohaterowie filmu, nie powiedziałabym, że są przypadkowi, ale wybór był dość spontaniczny, bo prawda jest taka, że bohaterów filmów mogłoby być i 50. My w Gambii poznałyśmy bardzo wiele ludzi. Miałyśmy 30 godzin nagrań materiału, więc wybór był bardzo duży. Zdecydowałyśmy się na te konkretne 3 osoby, ponieważ reprezentują zupełnie inne środowiska, wiek, grupy społeczne. Bardzo ciekawą dla mnie postacią jest Mariama w filmie, która jest dojrzałą kobietą, która wychowuje 8 dzieci, której mąż jest niepełnosprawny i niestety nie może pracować. Bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać głos kobiety, bo rybołówstwo kojarzy się głównie z mężczyznami i to prawda, że głównie mężczyźni wypływają na połów. Natomiast kobiety są bardzo ważnym ogniwem w tym łańcuchu, ponieważ to one tą rybę skupują od rybaków, oczyszczają, później ją wędzą, bo wędzenie w zasadzie jest jedynym konserwantem tak naprawdę, który pozwoli ją przetrzymać dłużej. I one później z kolei kolejne kobiety odkupują od tych czyszczących i od tych wędzących rybę, którą sprzedają na targu. Więc kobiety tutaj są bardzo, bardzo ważnym głosem. Mariama jest jednym z nich. Prawda jest taka, że też bardzo dużo zaryzykowała, bo Mariama jest aktywistką i jej odwaga w mówieniu wprost o rzeczach, ona w tym filmie zresztą wypowiada się w swoim lokalnym języku, zaowocowała też dużym sprzeciwem nawet koleżanek, które na przykład boją się mówić głośno o sprzeciwie w stosunku do fabryki. Boją się rządu, boją się, że mogą być jakieś konsekwencje. Boją się, że będzie jeszcze gorzej, na złość im. No ja bardzo lubię postać Mariamy też, szczególnie dlatego, bo Mariama jest naprawdę bardzo bystrą osobą i bardzo, bardzo taką hardą kobietą, bym powiedziała. Bardzo inspirująca postać. Mamy też postać Pola, który już przeszedł migrację i niestety nie skończyła się ona dla niego dobrze, ponieważ wylądował w Libii w więzieniu i został z powrotem deportowany, ale jest on tym głosem, który przeszedł już jakby traumę i jest w stanie powiedzieć, jak ten kryzys ekonomiczny może się skończyć, który opowiada o tym, jak niebezpieczna jest ta migracja, jak wiele desperacji jest w tych młodych mężczyznach, którzy pomimo jakimś stopniu świadomości tych konsekwencji przykrych i tak decydują się migrować. No i mamy też trzecią postać i jest to Abu. Abu znałam już kilka lat przed produkcją filmu i w zasadzie nie spodziewałam się, że będzie jednym z bohaterów, ale okazało się, że ma taką charyzmę i tak fantastycznie nam się z nim rozmawiało, że poprosiłyśmy go o wystąpienie też przed kamerą i nagle się okazało, że wyszła z tego bardzo ładna historia. Abu jest tutaj w tym całym łańcuchu taką postacią, która jest jedną nogą w Gambii, a jedną już trochę w Europie, czyli boi się jechać, zdaje sobie sprawę z ryzyka, a jednocześnie trochę nie widzi innej opcji i cały czas się waha i jest gdzieś na granicy. Może sprzeda łódź, może jednak dalej będzie próbować, ma duże poczucie, ma bardzo duże przywiązanie też emocjonalne do swojego kraju, do swojej rodziny i tak naprawdę nie chciałby zostawiać tej Gambii, jak zresztą wielu Gambijczyków, którzy migrują, oni wcale nie chcą. I on jest właśnie tym głosem, który się cały czas waha. On też opowiada w filmie o swoim bracie, którego nie widział od 14 lat, który też migrował do Europy, jak jeszcze był nastolatkiem. To są bardzo przykre sytuacje, ale myślę, że akurat nasi bohaterowie w miarę przejrzysty sposób przekazują te emocje i może one, mam nadzieję, rezonują z odbiorcą, który to ogląda.
Jaka jest skala migracji, jeśli chodzi o Gambię?
W zasadzie każda rodzina ma jednego emigranta. Akurat w Polsce mamy w ogóle mało imigrantów z Afryki. Najwięcej Gambijczyków można raczej spotkać w Hiszpanii, w Niemczech. Natomiast tak, każda rodzina ma wśród swoich emigranta, który co miesiąc przesyła pieniądze z Europy. Najczęściej jest to najstarszy syn w rodzinie, bo w Gambii i wielu innych kulturach afrykańskich jest tak, że to najstarszy syn jest odpowiedzialny za dobrobyt rodziny i zrobi wszystko ku temu, żeby polepszyć życie matki, ojca i też swojego rodzeństwa. Więc chyba nie spotkałam się z taką rodziną, która nie byłaby w stanie opowiedzieć o jakimś emigrancie jakby wśród swoich bliskich.
To jest mega duży ciężar na barkach osoby, która musi zapewnić byt swojej rodzinie. Okazuje się, że na miejscu nie masz czego żyć.
To jest ciekawy case. Nie będę tutaj podawała nazwisk, natomiast kiedyś przeprowadzałam bardzo interesujący wywiad z mężczyzną, który akurat jest z Etiopii, ale mieszka w Europie od, nie myślę, 20 lat już. Ma tutaj swoją rodzinę, jakąś podstawową pracę i powiedział, że pomimo tego, że jest bardzo dojrzałym mężczyzną, czasami boi się odebrać telefon od swojej mamy, która dalej mieszka w Etiopii, ponieważ jak ma pieniądze, to je przesyła. Ale jak nie ma, to ona czas jakby nie do końca mu wierzy, bo przecież syn sąsiada, który mieszka gdzieś tam, wczoraj przelał mu 100 euro. Przecież mieszkasz w Europie. Po co tam pojechałeś? Więc to jest bardzo duża presja. Często nieuświadomiona nawet przez samą rodzinę. Akurat rzadko się zdarzają takie sytuacje, że ktoś ten kontakt z rodziną zrywa, bo chce się od tego odciąć, ale tak też się czasami zdarza. Odpowiedzialność jest ogromna też dlatego, bo zazwyczaj rodzina migranta inwestuje cały swój majątek, żeby opłacić taką podróż.
Jaki w ogóle wybór mają Gambijczycy w tej chwili?
Jeżeli chodzi o migrację?
Jeśli chodzi w ogóle o to, żeby przetrwać. W sensie, jakie są scenariusze dla mieszkańców kraju?
No bardzo ograniczone. Właśnie o to chodzi, że jeżeli chodzi o migrację, to jest jeden scenariusz, tylko i wyłącznie niebezpieczny, który może się skończyć bardzo źle i najczęściej kończy się albo śmiercią. I to nawet nie tyle, co na morzu, jak zazwyczaj pokazują nam media, ale wielu imigrantów umiera już w drodze, ponieważ są porzucani na pustyni przez przemytników. Umierają z wycieńczenia na tych pustyniach, umierają w więzieniach w Libii. Kobiety, dzieci są sprzedawane w Libii. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy, o których my nie wiemy, dlatego, bo one się kończą w Afryce. Zaczynają i kończą tam i traktujemy to jak zupełnie odrębny problem, nie nasz problem, ponieważ nie docierają na miejsce. Natomiast w samej Gambii jakie są możliwości? No właśnie o to chodzi, że prawie żadne w tej chwili i stąd od wielu lat jest ten, nazwijmy to, trend na migrację. Ja szczerze mówiąc sama nie wiem, zastanawiałam się nad tym, z czego ci moi znajomi te rodziny by żyły, gdyby nie miały tego emigranta. I szczerze mówiąc nie mam pojęcia. I jakby nie dziwię się, że wybierają taką drogę, bo nie mają zbyt wielu alternatyw. Często też alternatywą zdaje się na przykład, nie wiem, kombinowanie na zasadzie małżeństwa z białą kobietą. Albo jakiegoś wsparcia od zaprzyjaźnionego turysty, który przyjechał. Natomiast takie możliwości edukacyjne i zawodowe, jakie są w Gambii, one są bardzo, bardzo ograniczone. I w zasadzie nawet takie stanowiska, które się wydają dla Gambijczyka prestiżowe, jak na przykład praca w banku, są tak mało płatne, że to są po prostu absurdalne kwoty. Kobiety, które dorabiają, sprzedając jakieś tam warzywa, sałatę na ulicy, albo gotując i sprzedając później potrawę na ulicy w godzinach lunchowych, one czasem zarabiają 100 zł miesięcznie, 50 zł miesięcznie w naszym przeliczniku. I warto tutaj wspomnieć, że to nie jest tak, że tam jest 15 razy taniej, bo wcale nie jest. Jest trochę taniej niż w Polsce, ale wciąż jest drogo. Ci ludzie też płacą czynsz ze swoje mieszkania, bo często nie mają pieniędzy na własne. Ci ludzie też muszą opłacić jakby szkołę, która niby jest darmowa, ale przez bardzo krótki okres czasu i na przykład czasami zdarza się, że rodziny nie wysyłają dzieci do szkoły, mimo że jest darmowa w tym okresie, bo nie stać ich na książkę albo nie stać ich na buty dla dziecka, żeby miało czym do tej szkoły pójść. To są bardzo trudne wybory. W zasadzie jedyne bogate osoby, jakie spotkałam, bogate, no nazwijmy to w ten sposób, jakie spotkałam w Gambii, to są byli emigranci, którzy na starość, a wielu Gambijczyków, jak już jest w dojrzałym wieku, decyduje się wrócić do kraju, do swoich korzeni, wrócili do Gambii, zbudowali dom, utrzymują swoją rodzinę, a rodziny w Gambii są ogromne. Więc często po prostu jest tak, że ma się wsparcie od jakiegoś tam potomka, czy kogoś po prostu nawet z sąsiedztwa. Jest jakaś taka odpowiedzialność zbiorowa, że jeżeli ktoś ma, to się dzieli.
Kurczę, mega przykre w tym jest to, że po prostu jest jakiś gracz z zewnątrz, który przyszedł i spowodował tę sytuację, że zwykli Gambijczycy nie mieli na to wpływu tak naprawdę, że po prostu zostali postawieni w jakiejś sytuacji bez wyjścia i że ta tragedia dotknęła ich niezależnie od nich samych.
Tak, ciekawe jest to, że często fabryki wykorzystują ten, fabryki, mówię metaforycznie, bo chodzi tutaj o ludzi, którzy za nimi stoją, wykorzystują ten argument, że no przecież Gambijczycy na początku chcieli, byli bardzo entuzjastyczni wobec tematu, tylko że no tutaj jest, wchodzi w grę ogromna manipulacja. W Gambii bardzo ważny głos przedstawia starszyzna, która jest bardzo decyzyjna w różnych grupach społecznych i małych miasteczkach. Zawsze ci najstarsi są najbardziej szanowani i wyczekuje się na ich zdanie. I to właśnie szczególnie oni na początku bardzo popierali pomysł na fabryki i byli bardzo entuzjastycznie nastawieni. Z tego powodu, że widzieli w tym właśnie nadzieję dla młodych, że w końcu coś się wydarzy, co pomoże im zdobyć pracę i zapewnić sobie lepszy byt, bo oni takich możliwości nie mają i nigdy nie mieli. Tylko tak jak mówię, to nawet nie jest naiwność, to jest nadzieja tych ludzi na to, że coś, co się wydarzy, będzie dobre i szukanie właśnie możliwości w wszystkich możliwych sytuacjach. I stoi za tym ogromna manipulacja po prostu, więc ci młodzi Gambijczycy w zasadzie tak, oni zostali postawieni przed faktem dokonanym. Nawet jeżeli chcieliby żyć zupełnie poza tematem fabryk i gdzieś się tam odepchnąć na drugi plan i robić swoje.
Nie z ryb i tak dalej.
Tak, tak, tak. Nawet już ludzie, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z rybołówstwem, chcieliby o tym zapomnieć, to nie mogą tego ignorować z tego powodu, że chociażby turystyka też zaczyna umierać w Gambii, bo fabryki są przy samych plażach, generują ogromne zanieczyszczenie wody. To wszystko jest tak nielegalne i tak toksyczne. Wszystkie te odpady, którym jest arszenik, jak się okazało, były zbadane próbki, lądują tuż przy linii brzegowej, gdzie dzieci się kąpią, gdzie turyści się kąpią. Niektóre hotele się zamknęły, które były w pobliżu fabryk, bo smród i dym był nie do zniesienia dla turystów. Nie dało się spać. A co dopiero powiedzieć o ludziach, którzy tam żyją na stałe i nie mają możliwości finansowych, żeby się gdzieś przenieść. W wielu gambijskich domach nawet nie ma okien, bo nie ma takiej potrzeby. Nawet nie ma jak przed tym zapachem uciec. Wszyscy ludzie, którzy w zasadzie utrzymują się w Gambii z gambijskich biznesów, to jest głównie rybołówstwo i turystyka. I w tym momencie dwa te sektory przez chińskie fabryki zaczęły umierać. I można się spodziewać, że spowoduje to kolejne fale migracji w najbliższych latach. A migranci ekonomiczni zazwyczaj są kojarzeni z ludźmi interesownymi. Czyli, że chcą jeszcze więcej, chcą więcej zarabiać. To jest ich wybór, to jest ich decyzja. Nie muszą tego robić, bo nie zmusza tego chociażby wojna. No ale jeżeli ktoś nie ma co jeść, to czy możemy tutaj mówić o wyborze? To jest czysta desperacja. Najbardziej przykre dla mnie jest właśnie to, że ludzie postrzegają te osoby jako właśnie takie wolne, które podejmują odpowiedzialne, jakby świadome decyzje. A prawda jest taka, że tak jak wspomniałam, większość Gambijczyków absolutnie nie chce stamtąd wyjeżdżać. To jest ogromna trauma. Nawet sam pobyt już w kraju docelowym, on też jest traumą, ponieważ ci ludzie często żyją bez papierów. Albo nie mają w ogóle dostępu do legalnego pobytu przez kilka lat. Ci ludzie też trafiają w różnych ośrodkach dla imigrantów. Są deportowani. O ludziach deportowanych w Gambii mówi się jako o oszalałych, bo oni wpadają w taką depresję, a nie ma w ogóle opieki psychologicznej nad tymi ludźmi, że po prostu zamykają się w sobie i nie są już w ogóle aktywni społecznie. To są bardzo ciężkie przeżycia i sytuacje, jakich nikt sobie tak naprawdę nie życzy. Ludzie tracą rodzinę, umierają młodzi synowie, w podróży do Europy, są przetrzymywani w więzieniu w Libii, nie wiadomo co się z nimi dzieje przez lata. Nagle po 10 latach okazuje się, wyszedłem z Libii, nie mam dwóch rąk. W sensie wyszedłem z więzienia z Libii i nie mam dwóch rąk, prawda? I wracam do Gambii. Są bardzo, bardzo trudne sytuacje i wydaje mi się, że warto mówić o tym, że imigrant ekonomiczny to nie jest osoba, która chce, tylko czasami to jest osoba, która musi, bo nie ma innego wyboru. Dziwię się też Polakom, którzy tak bardzo wytykają te postawy, gdzie my sami przecież jeszcze kiedyś migrowaliśmy do Stanów, do Anglii, mieliśmy wielkie wyobrażenia o lepszym świecie na zachodzie, ponieważ Polska cały czas jest jakimś takim dziwnym państwem, tworem pomiędzy wschodem a zachodem. Ta identyfikacja jest bardzo trudna w zależności od tego, czy żyjemy w dużej metropolii, czy na małej wsi, prawda? I też mamy do tej pory takie wyobrażenia o tym, że gdzieś jest lepiej i pragniemy tego, żeby było lepiej. Studiujemy za granicą, wyjeżdżamy. Z tym, że nasza sytuacja ekonomiczna chociażby pozwala nam dotrzeć do tych Stanów, czy gdzie indziej w sposób bezpieczny. Natomiast te pobudki są bardzo podobne. Z tym, że czy my faktycznie musimy? Wielu z nas nie musi, a i tak chce, i tak to robimy, prawda?
Nie chcemy można... więcej i wygodniej.
Dokładnie tak, a niektórzy chcą po prostu coś, bo nie mają nic.
Czytałam ostatnio taki tekst, gdzie właśnie były trochę rozważania na temat tego, jak dużą odpowiedzialność za różne problemy związane, tutaj akurat chodziło o klimat, ponosi taki zwykły Kowalski. I trochę się nie zgodziłam z tym tekstem, bo z niego trochę wyniosłam to, że rzeczywiście Kowalski nie może czuć się winny, bo jakby skoro korporacje robią tyle złego na świecie. Ale chciałam cię zapytać, czy jest w takim razie coś, na co rzeczywiście ten Kowalski twoim zdaniem ma wpływ?
No ogólnie wpływ budują tacy Kowalscy. To jest największy wpływ, jaki w ogóle istnieje. To są wszyscy Kowalscy na całym świecie. Problem jest duży, ponieważ jakby ja się w jakiś sposób nie dziwię ludziom, że oni często przestają się interesować tematem w ogóle etyki i swojej konsumpcji, bo panuje taki przesyt informacji. Mamy do tylu różnych informacji, źródeł dostęp. To jest bardzo trudne. Jesteśmy tak zdezorientowani w tym szumie medialnym, że czasami łatwiej jest wyjść z założenia, okej, i tak nie wiem, co mam robić, i tak nie ode mnie to zależy, bo ja jestem tym małym, maluczkim, a nade mną są ci wielcy gracze, od których zależy cały los świata. To jest problem mediów, to jest problem w ogóle właśnie korporacji, które nie dzielą się z tym, co robią i w jaki sposób robią, a my też nigdy o to nie pytamy. Akurat w kontekście mączki rybnej, no to głównym odbiorcą tej mączki jest osoba, która je złej jakości mięso najczęściej, bo takie jest najtańsze. Tak jak powiedział jeden z naszych rozmówców w Gambii, to tak jakby jedzenie bogatych odbierało jedzenie biednych. Nikt o tym z nas nie wie, bo też nikt o tym nam nie mówi. No, idziemy do sklepu i bierzemy do ręki przecenioną kiełbaskę albo, nie wiem, kurczaka. I to też jest taki problem polski, że w ogóle wielu Polaków nie może sobie pozwolić na żywność ekologiczną i tak dalej. Stąd jest potrzeba kupowania żywności jak najtańszej. Niestety to ma wszystko swoje konsekwencje, prawda? I to nie zostaje bez znaczenia. Tylko, że no właśnie, skąd ten Kowalski ma o tym wiedzieć? To jest ten problem. Wydaje mi się, że punktem wyjścia powinno być pytanie. Bo jeżeli my nie pytamy, to żadna marka i żadna korporacja, która zajmuje się takimi biznesami, nie czuje się w ogóle w obowiązku, żeby odpowiadać i nas o tym informować. Najczęściej po prostu nie weryfikujemy naszej żywności i pochodzenia. Tak samo nie weryfikujemy często tkanin, z jakich zostały stworzone nasze ubrania. I to jest właśnie takie... To jest ciekawe, bo akurat o ubraniach i o chińskich fabrykach, gdzie pracują małe dzieci, już się mówi. Coraz częściej odchodzimy od modelu właśnie ciuchów z sieciówek. Staramy się żyć bardziej second-handowo, prawda? A w temacie żywności te tematy wciąż nie są na tyle odkryte, żeby już przeszły do mainstreamu. I mało ludzi o tym rozmawia.
Też słyszałam, że trudno w ogóle prześledzić drogę tej mączki. W sensie trudno ustalić, gdzie właściwie ona kończy swój bieg i jakby z czego nie korzystać, żeby nie korzystać z tego eksploatowania Gambii.
Dokładnie tak. Właśnie organizacja, z którą współpracowaliśmy, Compassion in World Farming, zajmuje się śledzeniem właśnie tej drogi w bardzo, bardzo szczegółowy sposób. To w zasadzie jest prawdziwe śledztwo, bo to są bardzo trudne rzeczy do zweryfikowania. No i liczymy na to, że takie badania coś wniosą i że uda się odkryć, które dokładnie korporacje są odbiorcami tej mączki rybnej. To jest bardzo trudne też z takiego powodu, że mączka rybna nie trafia najczęściej bezpośrednio do nas. Ona ma po drodze wiele innych przystanków. Ona na przykład jest pakowana w Wietnamie. I na puszce jest oznaczony Wietnam, bo stamtąd był import. Ale skąd jest sama mączka rybna? Więc to są takie przystanki bardzo nieoczywiste i stąd ta weryfikacja jest okrutnie trudna. Natomiast to, co wiemy na pewno i co też mogę powiedzieć innym, no niestety, ale kupując bardzo słabej jakości produkty, bardzo tanie, prawdopodobnie możemy wspierać takie chińskie fabryki. Bo to jest w zasadzie produkt docelowy, jaki z tego powstaje. Najtańsze mięso.
Mam wrażenie, że teraz jesteśmy w takim, wiesz, węźle pajęczyny, gdzie rozmawiamy tak. o tym właśnie weryfikowaniu i o słabej jakości żywności. I kolejnym krokiem pewnie byłoby przejście do rozmowy o tym, jak poprawić dobrobyt ludzi, żeby nie musieli kupować słabej jakości żywności, mhm. że po prostu to się robi jakaś taka pajęczyna połączeń, bo spotkałam się wielokrotnie z tym, że trudno jest komuś powiedzieć, żeby nie kupował złej jakości żywności, skoro...
Jest najtańsza skoro i tylko na nią nas stać.
Tak, dzisiaj dowiedziałam się o tym, że w Warszawie teraz ma powstać ten sklep taki społeczny chyba, że tam chleb ma być w cenie 50 groszy. Akurat tutaj zasada jest taka, że te produkty po prostu są bliskie końca terminu ważności i jakby stąd ta przecena, ale wciąż, skoro mamy takie sklepy, które cieszą się taką popularnością, to trudno popchnąć chyba całą Polskę w kierunku jakby takiej zgodnej poprawy. Wiesz, o co mi chodzi.
Oczywiście, i zgadzam się z tym. To jest bardzo skomplikowane i wydaje mi się, że też niemożliwe, że wysyłamy do wszechświata komunikat, słuchajcie, to jest złe i rodzi takie problemy i następnego dnia wszyscy zaczynają działać inaczej, bo po prostu nie mogą i nie mają takiej możliwości. Ważne wydaje mi się, żeby w ogóle o tym mówić, bo jak sama widzisz, to jest bardzo trudny proces, skomplikowany, więc warto, żeby go zacząć. Na przykład Stolen Fish jest jakąś taką cegiełką do dialogu i świadomości ludzi, bo trudno zacząć o czymś rozmowę i wdrażać nowe rozwiązania w momencie, kiedy ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że jest taka potrzeba. My z Gosią nie łudzimy się, że ten film nagle zmieni losy świata i samej Gambii, ale jest to temat, o którym warto mówić i to jest coś, o czym warto z ludźmi po prostu rozmawiać. Bo to nie do końca jest tak, że tylko ci biedni kupują produkty nieetyczne, bo tutaj akurat mówimy w kontekście taniego mięsa. Natomiast jest szereg ludzi, którzy mają duży budżet i też nieświadomie wspiera na przykład, nie wiem, marki, które testują swoje produkty na zwierzętach w innych krajach, też w Chinach i stamtąd je importują. Wspieramy marki, które są skrajnie nieekologiczne i generują bardzo duże odpady i tak dalej, bo nie mamy tej świadomości albo nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji tych czynów. To w ogóle jakby nie linkuje się z naszą empatią i odpowiedzialnością społeczną. Więc jest bardzo dużo takich małych inicjatyw przestrzeni, jakichś obszarów, które dotykają w zasadzie cały czas tego samego problemu, etyki naszej konsumpcji i świadomości jakby takiej odpowiedzialności konsumenckiej. Wydaje mi się, że mączka rybna jest po prostu jednym z naprawdę ogromnie wielu przykładów.
No tak, no bo trudno połączyć jakby kawałek mięsa leżący przed nami z osobą 20 tysięcy kilometrów dalej. Albo opakowanie jakiegoś kosmetyku, albo cokolwiek innego, że to są tak odległe od siebie rzeczy, że no tak, to chyba jest czasochłonne, żeby...
Ciekawe jest też dla mnie taki aspekt, że to nie tylko jest odpowiedzialność konsumenta, ale tak samo to jest odpowiedzialność marki, z czego ona korzysta. Jeżeli ta presja konsumencka byłaby większa, jeżeli ludzie robiliby szum wokół rzeczy, które są bardzo nieetyczne i które im po prostu się nie podobają, to też potrzeby do zaspokojenia przez marki byłyby trochę inne. A umówmy się, że jeżeli marka na czymś zarabia dużo kasy, a nikogo nie obchodzi w jakiś sposób, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kontynuowała swoje praktyki. Stąd ważny jest też ten dialog między samym konsumentem a osobą, która tworzy jakiś produkt, czy ideę, czy no w ogóle funkcjonuje gdzieś w gospodarce, prawda? Bo jak tego dialogu nie ma, to nie ma żadnej potrzeby najmniejszych zmian. Bo coś się komuś opłaca. Umówmy się, że ludzie robią biznes. Jeżeli ktoś się decyduje na sprowadzanie mączki rybnej z Chin, która została wyprodukowana w Gambii, to prawdopodobnie dalej będzie to robić, bo nikomu to nie przeszkadza. A tak jak powiedziałam, mączkę rybną można też kupić w Europie. Albo można byłoby w jakiś sposób usprawnić jej produkcję w Gambii, gdzie dalej byłoby to tańsze, ale nieco bardziej zrównoważone i z mniejszą krzywdą dla lokalnych ludzi, czyli na przykład legalne połowy. Bo sama idea takiej fabryki, z tym argumentem też się często spotykam, że no przecież ten biały człowiek, ten kolonizator, no to on też zrobił bardzo wiele dobrego. Ja się z tym w jakiś sposób zgadzam, że mógłby zrobić wiele dobrego.
Mógłby.
Tylko trochę mu się pomyliły drogi po drodze i nie do końca zrobił. I na przykład taka inicjatywa tych chińskich fabryk mączki rybnej, to jest czysty neokolonializm tak naprawdę. I jakby znowu robimy coś, co w teorii zapewnia Gambijczykom dostęp do technologii, do miejsc pracy, eksportują swój produkt i tak dalej.
Tylko fabryka brzmi dobrze.
Fabryka brzmi dobrze, jakby nowoczesna fabryka, zmechanizowane instytucje brzmią świetnie. Nawet dla samych Gambijczyków tak brzmiały. No tylko, że to jest zrobione w tak głupi sposób, w tak nieetyczny, tak nieracjonalny, tak niebezpieczny, że czy tutaj faktycznie jest ta korzyść, bo sama idea nie jest zła. Samo prowadzenie biznesów w Afryce, w tym takich fabryk mączki rybnej, nie musi być złe, tylko że niestety okazuje się, że jest. Bo te światy właśnie Gambii i nasz europejski są tak naprawdę tak odległe, to wszystko, co się dzieje pomiędzy, jest tak rozmyte, te informacje są tak niedostępne. Też nasza ciekawość nie jest na tyle duża, żeby przebijać się przez tą mgłę, że no niestety jest jak jest, prawda? I wydaje mi się, że to jest dlatego istotne, żeby mówić o tym, jak jest, mieć tego świadomość i móc też oczekiwać czegoś innego, a nie godzić się na wszystko, co się nam po prostu daje.
Dzięki, że chcieliście posłuchać o problemach kraju znajdującego się tak daleko od Polski. Otwieranie głowy na to, co jest poza granicami, moim zdaniem jest mega ważne. Zachęcam Was do ocenienia podcastu w aplikacjach. Dzięki temu dotrzemy z nim do większej liczby słuchaczy. Możecie też obserwować Ważne na Instagramie i Facebooku. Wrzucam tam trochę treści pozaodcinkowych. Na koniec życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i do usłyszenia.